Mamy Jana Drużdża, pastora z Piotrkowa i Jan dzisiaj będzie dzielił się z nami słowem. Jan, zapraszam ciebie już bez zbędnego gadania. To jest jego czas. Otwórzmy. Jan, to jest twoja kazalnica. Dajemy ci naszą kazalnicę i nasze serca. Halleluja.
Nie spodziewałem się. Dziękuję. Chciałem się podzielić kilkoma refleksjami z takiego covidowego czasu, kiedy ja miałem tylko kilka live'ów online nagrałem i one ułożyły mi się w pewną całość, więc jeżeli ktoś z was słyszał któryś i pomyśli sobie, o, znów mówi to samo, to od razu powiem, nie niepokójcie się, będzie troszkę szerzej. Będzie troszkę szerzej. Będę też czytał trochę z Biblii, właściwie nawet sporo, więc przepraszam wszystkich tych, którzy nie mają, bo stracą po prostu. Ale jeżeli macie Biblię, to zachęcam, żebyście je otworzyli. I chciałbym podzielić się takimi uwagami ogólnie na nasz temat, a więc na mój i na twój temat, a więc powiem trochę o sile i słabości Kościoła, ponieważ właściwie my jesteśmy jego częścią, a więc my jesteśmy jego siłą i my jesteśmy jego słabością. Chciałem powiedzieć troszkę o potrzebie zaakceptowania swojej inności, o potrzebie zaakceptowania swojej wyjątkowości i o tym, że to jest bardzo dobre, że niekoniecznie zawsze pasujesz do schematu, ponieważ schematy mają to do siebie, że jeżeli są często powielane, to stają się nudne, stają się przewidywalne. W czasie COVID-u mówiłem historię pewnego bloku skalnego, o którym być może słyszeliście. Było to na początku czasów renesansu. Lorenzo Medici do Mediolanu ściągał najbardziej światłe umysły tamtego czasu. Miał potężny majątek, właściwie nie musiał liczyć się z żadnymi kosztami i stwierdził, że Mediolan będzie nowym Rzymem. On będzie nowymi Atenami. On będzie jakby takim zalążkiem nowego takiego strzału kultury. Zgromadzi się tu cały potencjał, który będzie promieniował później na cały świat. I wykładał na to hojną ręką grube pieniądze, ściągając matematyków, ściągając filologów, ściągając duchownych, ściągając artystów, których gościł u siebie na obiadach, gdzie wszyscy jedli przy jednym stole i byli perty, nie stwarzając żadnego dystansu, gdzie funkcjonowała pewnego rodzaju wolność, swoboda wymiany myśli. Myślę, że Stanisław August był zainspirowany tą postacią, bo postanowił robić to samo tutaj w łazienkach, gdzie zbierali się, najczęściej byli już jezuici, którzy działali na rzecz podniesienia inwestycji w ludzi, w naród. To były te słynne obiady czwartkowe. Natomiast skala, w jakiej robili to medyceusze w ogóle, nie tylko Lorenzo, ale również inni, była po prostu niespotykana. To był gigantyczny przepych, tak ostentacyjny, że nie dało się tego z niczym innym porównać. Natomiast nikt nie miał mu tego, pewnie ktoś tam może miał mu za złe, ale jego następcy próbowali robić to samo i byli mocno zniechęceni, bo ludzie zaczęli mieć do nich pretensje o coś takiego. I ktoś powiedział, no tak, te pretensje to są dlatego, że ty jesteś bogaty i dajesz ubogim, a on stwarzał okoliczności, w których wszyscy wiedzieli, że rzeczy, które są zasiewane dla ich dobra, że oni będą mieli z tego profity, że są uprzywilejowani, żyjąc w tym mieście i w tym czasie. Okej, dobra. trochę się zagalopowałem, bo tam wciągnąłem się w klimat renesansu, ale chciałem powiedzieć, był tam pewien bardzo dobry rzeźbiarz, Duccio, który miał za zadanie stworzyć figurę, która byłaby jakby obrazem Mediolanu. I ściągnięto gigantyczny blok skalny najlepszego marmuru, a właściwie wszystkie miejsca, w których się we Włoszech wydobywa marmur, one wszystkie są najlepsze, jakby się ich spytali. Ale no, ten był najlepszy, jeszcze w dodatku był najdroższy. I Duccio, jako ten wybitny rzeźbiarz, zebrał się i zaczął rzeźbić. Ale on był wybitnym rzeźbiarzem i jak po prostu wielu plastyków miał nieuporządkowane finanse, narobił długów i musiał uciekać szybko z Mediolanu i ten blok został po prostu. Gdzieś tam, tu był naddłubany, tu było coś, jakieś stopy były wyrzeźbione, wiecie, tam rozpaprany. No i miasto ogłosiło konkurs, kto pociągnie tą pracę. No, ktoś inny podszedł do tego, tu znowu obłupał kawałek i stwierdził, że tego przerasta. I generalnie ten marmur stał około 50 lat w tym miejscu. Był niewykorzystany i każdy rzeźbiarz, który tylko do niego podchodził, mówi, nic z niego nie będzie. To jest spaprany blok, to jest spaprany kamień. To jest coś, co po prostu już nie rokuje. To trzeba za psi grosz sprzedać. I pojawił się młody chłopak. On miał około 20 kilku lat. Nazywał się Michał Anioł. Spojrzał na ten blok skalny, spojrzał i zobaczył masę trudności. Zobaczył, że tu jest coś zaczęte, że tu jest coś wydubane, tu jest jakieś pęknięcie i generalnie, żeby ten blok się nie rozsypał, no to po prostu nie ma mowy, żeby zrobić z tego jakąś sensowną rzeźbę. Ale wiecie, to był facet, który kiedy widział trudność, to nie spał, dopóki nie zobaczył jakiegoś rozwiązania. Generalnie on był głodny pracy. On był głodny pracy. On był głodny chwały. On był głodny tego, żeby po prostu jego nazwisko zajaśniało najjaśniej na firmamencie sztuki włoskiej. I konkurował w tym czasie ze wszystkimi, a najbardziej z Leonardo da Vinci. Po prostu się nie trawili. I jeden szczypał drugiego przy każdej okazji. W tym momencie po prostu w jego głowie zrodził się pomysł, żeby te uszkodzenia w bloku wykorzystać jako siłę i wyrzeźbił coś, co jest po prostu no chyba takim naprawdę arcydziełem sztuki renesansowej, czyli figurę Dawida. I tu wracamy do Biblii. Wyrzeźbił figurę Dawida, który ponieważ te pęknięcia, odłupania były takie dziwne, no to nie mógł stać po prostu tak, tylko musiał być w jakiś sposób wygięty. Trzymał w dłoni kamień i z reguły do tej pory przedstawiono Dawida jako takiego wątłego pasterzyka, chłopaczynkę, który najczęściej trzymał gigantyczną głowę Goliata pod swoimi stopami. Taki był kanon po prostu. I w pewnym momencie on powiedział, nie, to był zwycięzca, to był mięśniak, to był facet, który po prostu walczył z lwem, walczył z niedźwiedziem, o czym wcześniej mówił. To nie mógł być, wiecie, trzynastolatek z pryszczami. To musiał być po prostu Apollo. To musiał być ktoś, kto jest potężny. To był ktoś, kto nie rzucał pierwszy raz kamieniem i miał takiego fuksa, że trafił Goliata. To był zawodowiec. Dzięki. Druga już butelka. Świetnie. Będę długo mówił, dopóki mi się woda nie skończy. Okej. Wiecie, my bardzo często patrzymy na siebie jako na nieudany materiał, jako na ludzi, którzy po prostu, ponieważ mamy najlepszy wgląd w swoje serca, ponieważ mamy najlepszy wgląd w swoje porażki, czasami za dobry, to wydaje nam się, że po prostu nie jesteśmy dobrym materiałem do wykorzystania. Tymczasem naprawdę ten człowiek, który Michał Anioł, który wykonał tą rzeźbę, nadał jej ten kształt, nadał jej ten rys tylko i wyłącznie dlatego, że ona była uszkodzona. Że materiał, z którego była wykonana, był niedoskonały. A więc chciałem powiedzieć, że te rzeczy, które są w tobie, te rzeczy, które ukształtowały twój charakter, które wydarzyły się w twojej przyszłości, które być może cię bolą, być może są jakimiś takimi sprawami, które nie chciałbyś, żeby były wywleczone na zewnątrz, one są najprawdopodobniej twoją siłą. One są twoim indywidualnym rysem. I teraz, wiecie, Bogu naprawdę nic się nie wymyka. Czytamy sobie, że wie, że Bóg ukształtował mnie już w łonie matki. Okej, no dobra, w łonie matki to wszyscy jesteśmy tacy sami. Tak z grubsza. Ale Bóg nie rezygnował z ciebie nawet wtedy, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. Nawet wtedy, kiedy byłeś daleki od Niego. Nawet wtedy, kiedy po prostu siedziałeś po uszy w jakimś brudzie. I myślę sobie, że to, co jest twoją indywidualną cechą, rysem, historią, to, co jest twoją, wydawałoby się, słabością, to wpłynęło na to, jak wygląda dzisiaj twoja wrażliwość. To wpłynęło na to, jak odbierasz świat. To spowodowało, że jesteś inny niż wszyscy. I teraz chciałem powiedzieć, że słowo bardzo dużo mówi na temat, że bogactwem jest różnorodność. Że bogactwem i siłą Kościoła jest różnorodność. Bogactwem i siłą Kościoła są różne obdarowania. Są różne charaktery, są różne osobowości. Tylko jest pytanie, czy ty jesteś w miejscu, w którym pozwolisz, żeby te rzeczy, które cię ukształtowały, mogły zostać przez Boga wyciągnięte i użyte dla dobra innych. To jest bardzo ważne. Różnorodność jest naprawdę siłą Kościoła. Może być słabością, bo niekoniecznie zawsze się zrozumiemy, ponieważ jesteśmy różni, ale są połączenia, które potrzebują, jakby, no potrzebują, no fantastycznie, dziękuję. Ale są połączenia, do których nikt inny nie będzie miał dostępu, poza tobą. Więc myślę, że kiedy rozmawiamy o sile i słabości Kościoła, to siłą jesteś ty, a słabością jest tylko ten moment, w którym nie pozwalasz zostać użyty, w którym cały czas się wycofujesz, cały czas się chowasz, bo wszystko wygląda tak dobrze, że nie ma tu miejsca i przestrzeni dla mnie. Ale słowo mówi, że gdyby wszyscy byli Izą czy siłką, Markiem czy siłką, to nie byłoby ciała. Tak mówi słowo. Dlatego, że słowo mówi, że ciało zostało ukształtowane z różnych części, z różnych członków. Gdyby wszystkie były identyczne, to nie istniałoby ciało, to nie byłoby ciała. Bo ciało to po prostu różnorodność. Ciało to jest siła wynikająca z tego, że każdy funkcjonuje we właściwy dla siebie sposób. Kiedy czytamy sobie... O, proszę, jest akurat mam 1 Koryntian 12:4. Możecie nie szukać, ja szybciutko przeczytam. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, w każdym, uwaga, w każdym dla wspólnej korzyści przejawia się Duch. W każdym dla wspólnej korzyści przejawia się Duch. I teraz ja mam do ciebie pytanie. Czy ty myślałeś o tej wspólnej korzyści? Czy ty myślisz czasem o tej wspólnej korzyści, która manifestuje się, której inni mogą doświadczać dzięki tobie? Czy myślisz o wspólnej korzyści, jaka jest bogactwem i zaopatrzeniem dlatego, że ty tu jesteś? Bo wiesz, ja pewnie jeszcze o tym powiem, ale zbawienie jest tylko zaproszeniem. I nie chcę w żaden sposób deprecjonować siły zbawienia. To, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, to, że złożył tą ofiarę zastępczą za twoją niedoskonałość, za twoje grzechy, to jest tylko zaproszenie do tego, żebyś wszedł w miejsce, w którym będziesz używany, dlatego, żeby Bóg został wywyższony. Czy zdajesz sobie sprawę, że funkcjonując tylko i wyłącznie na poziomie radości ze zbawienia, nie wchodzisz dalej? Radość może być większa. Satysfakcja może być głębsza, dlatego że masz w sobie coś, co jest różne od wszystkich innych. Nawet jak czytamy ten hymn o miłości, wiecie, on nie został umieszczony w Biblii, żeby pani go na lekturze na polskim mogła omówić i się zachwycić, powiedzieć, jakie to jest piękne i jakie to jest mądre. Miłość jest największym darem. Ej, tam jest napisane coś. Tam jest coś napisane. Tam jest na przykład opisany Kościół. Z jednej strony jest opisany Kościół charyzmatyczny, a z drugiej jest napisany jest opisany Kościół taki mądry, zrównoważony, szukający intelektualnych satysfakcji intelektualnej. Mówi tak. Choćbym mówił językami, uwaga, charyzmatyczny teraz idzie. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, to też jeszcze charyzmatyczny, uwaga, a tutaj myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tu już ten bardziej zbalansowany, taki idzie trzeźwy. Także podnosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym zrobił na ludziach gigantyczne wrażenie swoim poświęceniem, bo tu jest napisane, choćbym część po części rozdał całą swoją własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Uwaga, on mówi tak. Chcesz zrobić wrażenie na ludziach? No to wiesz, kiedy chcesz zrobić wrażenie na ludziach, no to zrobisz i masz już swoją nagrodę. Ciesz się. Kiedy chcesz być mądry, no, dalej napisał w 8 wersecie, wiedza i jej świeżość przeminie. Wiesz, kiedy chcesz mieć napasioną głowę, to wiedz, że po jakimś czasie wszystko, co wiesz, stanie się nieświeże, stanie się czymś powszednim i sam nie będziesz widział wartości tego, co masz. Możesz być ultracharyzmatyczny, a więc mieć widzenia anielskie. Możesz mówić językami, prorokować. On mówi, ale proroctwa kiedyś się wypełnią, no i co? Jaka jest wartość tego wszystkiego? I myślę sobie, no to wszystko jest ważne, kiedy jest razem. To jest rzeczywiście bogactwem. On mówi, ale wszystko przemija. Wszystko przestaje cieszyć, wszystko przestaje sprawiać satysfakcję, aż w końcu nadejdzie doskonałość, kiedy staniesz przed Bogiem. I jest tylko jedna rzecz, która nie minie. To jest po prostu to, co jest między tobą i twoim Stwórcą. To jest miłość. To jest miłość. To jest relacja. To jest bliskość. To jest spotkanie. To jest spotkanie. Nie ma większej wartości niż spotkanie z osobą, którą się kocha. Niż budowanie bliskości z osobą, która jest dla nas kluczowa. I te wszystkie różne rzeczy i różne dary, one są tak naprawdę po części szczątkowe. Ale dzisiaj one są potrzebne. Ale dzisiaj one są potrzebne. I myślę sobie, czytamy, że one są różne, są dary dla czego? Dla wspólnej korzyści. 1 Koryntian 12:4. Różne są dary dla wspólnej korzyści. I mamy te różne modele Kościoła. Mamy model charyzmatyczny, kiedy poszukujemy mistyki. Mamy model mądrościowy, kiedy poszukujemy wiedzy. Ale tak naprawdę, to kiedy będziesz kochał Boga, to zrozumiesz, że jesteś potrzebny do tego, żeby On cię posłał. Kiedy będziesz kochał Boga, to zrozumiesz, że On powołał cię nie tylko dlatego, żebyś cieszył się radością zbawienia, ale dlatego, że dał ci rzeczy, które mogą być dla kogoś jedyną odpowiedzią. Być może jesteś osobą, która naprawdę jako jedyna ma klucze. Jest odpowiedzią dla czyjegoś życia. I wiecie, ta różnorodność. Wiecie, no dobra, no tu w jednym fragmencie napisał. No nie tylko. Kiedy patrzymy sobie, jeżeli możecie otworzyć, 1 Koryntian 14:7. On tam mówi, są różne dźwięki. Są różne dźwięki, są różne instrumenty. Weźmy zaś jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład flet albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy gra cytra? To, że one mają różne brzmienie, powoduje, że może jeden woli to, drugi tamto, a trzeci może lubi, kiedy te instrumenty zaczynają grać w harmonii. Ale tam dalej jest jeszcze jeden przykład. Również gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszyć do bitwy. No tak. Być może nikt nie będzie poruszony i nikt się nie podniesie, jeżeli nie okażesz się trąbą. Albo no po prostu no nie wydasz z siebie jakiegoś dźwięku, który kogoś poruszy. I dalej czytamy, podobnie z wami. Jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? I ja mam jeszcze takie pytanie, pozwolę sobie zbezcześcić to słowo i je troszeczkę nagiąć i zapytam w ten sposób. Podobnie z wami, jeśli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, to kto uchwyci sens waszego życia? To kto uchwyci siłę świadectwa, które nie padnie? to kto uchwyci rzeczy, które nie zostały mu przedstawione? Kto wstanie i zmieni swoje życie, jeżeli nie będzie tego, który będzie impulsem, który będzie posłańcem? Wiecie, my mówimy, że mamy apostołów, proroków, ewangelistów, to wszystko są fajne greckie słowa, ale to wszystko są posłańcy do czyjegoś życia. To wszystko są ludzie posłani do czyjegoś życia. I nie myślmy sobie, że to są urzędy, że to są funkcje, że to są przywileje. Bo jeżeli myślimy w ten sposób, to ograniczamy Boga w swoim życiu. Czynimy z Niego kogoś, kto nie ma pełni i nie ma bogactwa, tylko jest ograniczony. Więc w pewien sposób okradamy go z chwały, mogę tak powiedzieć? Chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni. I kiedy zacząłem mówić o tym posągu Dawida, to on się różnił tym w przedstawieniu tej figury, że zazwyczaj Dawid jest przedstawiony już po walce. Natomiast on tam stoi w tym półwygięciu z kamieniem w ręku, który gdzieś jest na wysokości twarzy. Druga ręka jest swobodnie opuszczona. I to jest moment decyzji. On jeszcze nie rzucił kamieniem. On już go podniósł. Poszedł impuls, ale jeszcze nie ma reakcji. Między impulsem a reakcją jest szczelina na decyzję. I on w tym momencie, widzimy go w momencie, kiedy, że tak powiem, jest w tym zawieszeniu, w którym mógł powiedzieć, zrobię coś albo czegoś nie zrobię. Wiecie, tam była armia naprzeciwko armii i on mógł powiedzieć, wycofam się, nie będę szedł naprzód i, że tak powiem, swoje tchórzostwo nazwać pokorą. No i mógł obserwować. Wiecie, nie wiem, czy Bóg miał alternatywny plan. Może nie musiał mieć, dlatego że miał człowieka, który był w momencie decyzji był posłuszny, najzwyczajniej. I rzucił kamieniem, wiedząc, że tak naprawdę walka należy do Boga. Że tak naprawdę to nie on walczy, ale walczy ten, który jest jego panem, który przygotowywał go całe życie, który go ukształtował, tak jak ciebie. Widzicie, kto chwyta sens twojego życia? Paweł pisał bardzo dużo o tym. Wiecie, macie symbol swojego kościoła, drogę. Wiecie, że ona idzie pod górkę? Że są momenty, w których po prostu trzeba się zdecydować, czy podejmę jakiś wysiłek. Czy podejmę jakiś wysiłek, żeby złożyć ofiarę ze swojego życia. Wiecie, Bóg mówi o żywych ofiarach, że my jesteśmy żywą ofiarą. Żywa ofiara to ta ofiara, która ma życie. Życie jest w Bogu. Życie jest w Bogu. Jezus powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. I wiecie, Paweł był facetem, który ciągle zachęcał, który mówił, jest proces do przerobienia, jest zmiana. To, co cielesne przeminie, będzie to, co duchowe. Ale najpierw jest to, co cielesne. Najpierw jest to, co niedoskonałe. Najpierw jest to ułomne. Ale potem z tego wszystkiego wyłania się to, co jest duchowe. I niektórzy z nas nie zaznają śmierci, ale będą przeobrażeni. Po prostu przeobrażą się. On miał nadzieję, że rzeczy będą działy się szybciej, niż faktycznie się działy. Ale powiedział coś takiego. Otrzeźwiejcie wreszcie. 15:34, 1 Koryntian. Otrzeźwiejcie wreszcie. Bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówił to do Kościoła, który był jednym z lepszych. Mówię to, żeby was zawstydzić. Czyli jechał generalnie z grubej rury. Ale dlaczego on to mówił? Dlatego, że jest potrzeba. Jest potrzeba, żeby zobaczyć, że nie ma przypadkowych osób. Że masz klucze, że masz potencjał, że masz możliwość, a zbawienie jest zaproszeniem do podróży. Jezus powiedział, ja jestem drogą. W ogóle powiem szczerze, chyba nie ma lepszej nazwy dla Kościoła niż droga. Uważam naprawdę z głębi ducha, głębi serca, jestem pełni przekonany o tym, że to jest najlepsza nazwa dla Kościoła. Droga. I mówi, Jezus powiedział, nie może się ukryć miasto położone na górze. Dlaczego? Dlatego, że po prostu choćby zapadła największa ciemność, to ono będzie świecić, bo jest światłem. Nie można schować lampy pod korzec, co później Norwid cytował, bo nie jest światło, by pod korcem stało. Jeżeli jest w tobie Boży płomień, to nie możesz go schować nawet w kościele, bo życie kościoła jest od poniedziałku do soboty. To jest życie kościoła. A w niedzielę masz święto. Nie jest światło po to, żeby chować je pod łóżkiem, żeby nakryć je jakimkolwiek nocnikiem. Światło jest po to, żeby rozpraszać ciemność. I taka jest jego natura. W Rzymian 5:10 czytamy. No może przeczytamy, jak już czytamy. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Wiecie, Paweł pisze w liście do Rzymian o czymś jak w trybie dokonanym. Zostaliśmy uratowani. Zostaliśmy pojednani. Tym bardziej przez to życie, które w nas się manifestuje, jesteśmy pojednani i jesteśmy uratowani. Co to znaczy w ogóle? To znaczy, że nie tylko nasz grzech, nasza ułomność zostały odsunięte, że zostaliśmy zaproszeni do zasiadania z Bogiem, dostaliśmy zaproszenie do tronu łaski, do swobodnego dostępu do tronu łaski, bez żadnych ograniczeń. Dostajemy nie tylko, dostajemy dziedzictwo. Bóg ze swojej strony zrobił naprawdę wszystko. Wyłożył cały potencjał, cały ogrom możliwości, całe błogosławieństwo dla twojego życia. Nie tylko wszystkie przeszkody zostały usunięte, ale pojednanie w swoim źródłosłowie oznacza, ono oznacza zgodę i przyjaźń, ale w swoim źródle to oznacza uczynienie jednym z Bogiem. Ono oznacza, że jesteś uczyniony przez swobodny dostęp do tronu łaski, przez swobodny dostęp, przez spotkanie z Bogiem. Zostałeś z Nim pojednany, czyli uczyniony jednym. Tak jak Jezus mógł powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy, tak możesz powiedzieć dokładnie to samo. Jestem jednym z Bogiem. Dlatego potem jest napisane, w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. To znaczy, że mamy ten sam autorytet. To znaczy, że mamy tą samą moc. To znaczy, że mamy te same możliwości. Bo jesteśmy kolejnymi pojednanymi z Bogiem, przy czym tamten był pierwszy. Tamten był pierwszy jedno, a my jesteśmy w kolejności dalej jedno. I cały czas myślę sobie, jesteśmy w tym miejscu, w którym musimy, kiedy pada impuls, dzisiaj daję wam impuls, jutro będziecie mieli czas na decyzję, a pojutrze będziecie mieli czas na reakcję. Bo wiecie, nakręcić się w czasie kazania to nie jest żaden problem. Ale wyjść i rzucić kamieniem, zamiast się przyglądać, to już jest wyzwanie. Ludzie potrzebują świadectwa twojego życia. Ludzie potrzebują twojej historii. Ludzie potrzebują twojego bogactwa. Ludzie potrzebują twojej wyjątkowości. Ludzie potrzebują twojej inności. Ludzie potrzebują, żeby twoja umiejętność słuchania Boga została zamanifestowana, żebyś dał im rzeczy, które On kieruje do ciebie. I dlatego Paweł mówi, wiecie, kiedy przyjdę do was, to nie będę chciał słuchać waszej mądrości, ale wiecie, będę chciał spotkać się z mocą tych ludzi, którzy mają tyle do powiedzenia. A co to znaczy, będę chciał się spotkać z mocą tych ludzi? No przecież oni nie są żadnymi herosami. On mówi, kiedy będę chciał przyjść i spotkać się z ich mocą, to będę chciał przyjść i zobaczyć, jak Bóg działa w ich życiu. Jak Bóg działa w ich życiu. Bardzo wiele osób potrzebuje spotkać się z mocą Bożą w twoim życiu. Potrzebują skonfrontować się z tym, jak On wyciągnął do ciebie rękę. Jak On wyciągnął cię i postawił w miejscu, w którym po prostu w naturalny sposób nie mogłeś stanąć. Rzymian 12, jeżeli jesteśmy już w Rzymianach. Jedziemy. Zachęcam was zatem, bracia i siostry, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Okej? Mówi, bądźcie trzeźwi, zrozum pewne rzeczy. Twoja służba ma wynikać z tego, że zrozumiałeś, że nie da się inaczej. Złóż swoje życie na ofierze. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża proces, tak? Droga. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać. Rozpoznanie przeobraża. Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Kiedy spotykasz się z tym, co jest dobre, kiedy spotykasz się z tym, co jest doskonałe, to na pewno będzie przyjemne. I kiedy spotykasz się z tym, co jest dobre, przyjemne i doskonałe, to przez to spotkanie twoje serce, twoje widzenie, twoje słyszenie, twoje myślenie zostaje przeobrażone. I nawet jeżeli nisko cenisz swoją osobę, i już nie chcę mówić tych rzeczy, że przecież zostałeś wykupiony i ktoś za ciebie zapłacił cenę swojego życia i tak dalej, to nawet jeżeli nisko cenisz swoje życie, to tu jest napisane przyjdź, spotkaj, doświadcz i będziesz przeobrażony. Wejdziesz w miejsce, które jest dla ciebie nowe. Ja ci powiem, bardzo często jest tak, że kiedy wchodzimy drogą pańską, to po prostu wchodzimy w miejsca, które są ciemne, beznadziejne, zaułki, błądzimy, potykamy się, wchodzimy w jakieś rzeczy, które po prostu, po których nam ręce opadają i po których nam się nie chce. Ale to wszystko jest element, w którym po prostu wzrastasz, w którym może okazać się twoja wiara, która jest dokładnie tym samym słowem, co wierność. Więc w tych miejscach, których nie doświadczasz, wzrasta twoja wierność, wzrasta twoja wiara, wzrasta twoje oddanie. Stajesz się silniejszy przez pewnego rodzaju walkę, którą stoczyłeś. Mimo że Marek mówił, że nie toczymy walki, ale toczymy. Toczymy największą walkę, jaką chyba toczymy, to walka ze sobą samym. To jest taka wojna po prostu, która trwa zawsze. I wiecie, on mówi, nie poddawajcie się wzorcom tego świata. Wiecie, kiedy oglądamy te bardzo schematyczne wszystkie filmy o superbohaterach, to widzimy, że oprócz tego, że oni walczą w sposób spektakularny ze złem i noszą te piękne peleryny i czerwone majtki i po prostu wszystkie jakieś tam bajery, mają loczki, to zawsze jest coś, co im szkodzi. Albo jakiś pierwiastek, który po prostu ich zupełnie rozkłada. I oprócz tego przeciwnika super, to jeszcze jest ten pierwiastek, który tam nagle gdzieś się znajduje. Albo jakiś tam, jakiś teraz serial Ragnarok, to jest serial oparty na mitologii germańskiej, jaka kicha dla nastolatków, ale główny bohater, wiecie, to jest fajne, bo on po prostu okazuje się, że ma boską naturę, ale po prostu walczy sam z sobą. I tym pierwiastkiem, który go wykańcza, jest po prostu niemoc, niemożność uwierzenia, że po prostu to on ma być teraz tym torem z młotkiem. Wiecie, i myślę sobie, że Paweł jakby widział te rzeczy w podobny sposób. Mówi, nie poddawajcie się wzorcom tego świata, bo one was nie zmienią, bo one was osłabią. I dosyć wyraźnie o tym powiedział, kiedy mówił, no właśnie tak, tutaj się nie poddawajcie się tym wzorcom, dlatego że to spotkanie z tym, co jest nadprzyrodzone, zmienia wasze serce, zmienia waszą perspektywę. Wiecie, no jest pewnego rodzaju pułapka, która jest zastawiona na nasze życie. I dzisiaj też Marek się do niej odwołał, czyli odwołał się do obrazu Egiptu. A więc, wiecie, Egipt dla pierwszej grupy 70 żydowskich emigrantów stał się miejscem błogosławieństwa. Z nędzy, kiedy po prostu jedyne, co mieli do jedzenia, to były ich paznokcie, a do picia to łzy, to panowała w tamtym świecie po prostu jakiś potworny głód, niedobór jedzenia. Weszli do Egiptu, gdzie byli miło powitani i mieli co jeść. I nagle poczuli, że są bogaci. I nagle poczuli, że są wreszcie na miejscu. Bo ich potrzeby, te pierwsze na początek i te drugie później, te wyższe, bardziej wysublimowane, zostały zaspokojone. Ale wiecie, niewolnik nie zawsze zaczyna w sposób spektakularny jako niewolnik. Nieraz ta wolność nosi znamiona, ta niewola nosi znamiona wolności. Ta niewola, do której oni przyszli, na początku była smaczna, była pożądana, była fajna, bo byliśmy głodni, a napełniliśmy swoje brzuchy. Super, świetnie, rewelacja. po 400-450 latach liczba Izraelitów w Egipcie wynosiła, była liczona już w liczbach siedmiocyfrowych, w milionach. Czy to był milion, czy to były 2 miliony, nie wiem. W każdym razie w tych warunkach niewoli żyło im się tak dobrze, że rozmnożyli się, ale zaczęli płacić za to bardzo wysoką cenę. I ta wysoka cena to jest cena czegoś, co uznali w pewnym momencie za komfort. I chciałem powiedzieć, że my jako ludzie, którzy są powołani, jesteśmy powołani do naprawdę do spotkania z Bogiem, do duchowego życia, doświadczamy bardzo często Bożego zaopatrzenia, doświadczamy Bożego błogosławieństwa, zaczynamy zadomawiać się w tym, co oferuje nam świat. Dlatego Paweł mówi, nie poddawajcie się tym wzorcom. Dlatego on to mówi, że przyjmujemy to, co jest dla nas wygodne, to, co pozwala nam jeść, za rzeczywistość, do której jesteśmy przeznaczeni. Ale nie tak jest. Nie tak jest z wami. Nie tak jest z wami. Jesteście przeznaczeni do tego, żeby być w drodze. Bo zawsze jest więcej. Bo zawsze, zawsze są nowe rzeczy do zdobycia. I Egipt dał dowód tego, że przyjął zupełnie, znaczy inaczej, Izrael dał dowód tego, że przyjął zupełnie wzorce egipskie, bo kiedy wyszli na pustynię, kiedy już byli w sposób mega spektakularny wyprowadzeni z Egiptu, rozstąpienie się morza, śmierć żołnierzy Faraona i tak dalej, zamknięcie się wód, jak przeszli, zaczęli mówić, że brakuje im czosnku i generalnie nie ma ogórków. Nie tylko manna i manna i manna i manna, która była codziennie świeża, przysłana im przez Boga. A więc przyzwyczaili się do standardów, których po prostu zaczęli wymagać. I to jest ta substancja, która bardzo często jest tym pierwiastkiem radioaktywnym, który wpływa na superbohaterów, jakimi jesteśmy. Z nadania oczywiście, z nadania, z powołania. Nie przyjmujmy tych standardów, które po prostu nie wypływają ze spotkania. Bo nie ma nic lepszego niż spotkanie z tym, który cię powołał, który cię stworzył, który chce dać ci moc. Moc zostaje ukradziona superbohaterom, dlatego że zadomawiają się w tym świecie, który uznają za rzeczywisty. Kiedy prawdą jest namaszczenie. Prawdą dla ciebie jest namaszczenie. Prawdą jest to, że w momencie, kiedy oddałeś swoje życie Bogu, to On wylał na ciebie olej, namaścił cię, wylał na ciebie olej kapłaństwa, reprezentowania Jego spraw w tym świecie. Więc ja mam takie pytanie, które jest impulsem. Na czym polega twoja ofiara? Tak na teraz. Nie tam, że kiedyś, na teraz. Drugi Koryntian, pozwolimy sobie. Dwa 14. On zawsze daje nam zwycięstwo. Czytam teraz. On zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem. Jesteśmy zapachem Chrystusa zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy giną. Okej. Wiecie, jesteśmy zapachem. Wydzielamy woń. I tą woń potrzebują poczuć ci, którzy giną i ci, którzy są powołani do życia. Bo takie jest nasze przeznaczenie. Wydzielasz specyficzną woń. Ale nie myśl, chciałem powiedzieć, nie myśl, że wydzielasz ją ze względu na ludzi. Nie wydzielasz jej ze względu na ludzi. Jesteś żywą ofiarą i zapach twoich modlitw, twojego życia ma dotrzeć do niego, do jego nozdrzy i on ma powiedzieć, kocham to, lubię to, lubię przebywać w atmosferze modlitw tego człowieka, lubię przebywać, bo on oddaje mi chwałę swoim życiem, uwielbiam to. Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem. Okej? Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale nie robimy tego nawet ze względu na ludzi, którzy nas potrzebują. Nawet ze względu na nich. Chociaż tak jest. Ale ze względu na to, że nasze życie jest żywą ofiarą. I muszę zostawić cię z tym pytaniem, na czym polega twoja ofiara, która podoba się Bogu i która dociera do jego nozdrzy i sprawia mu przyjemność. Jesteśmy różni. Tak ma być. To jest najlepsza rzecz, jaka może być. Różnorodność jest świetna. Nie chodzi o to, żeby podobać się ludziom, chociaż to też się dzieje. To się dzieje jakby tak zupełnie przypadkiem, obok. Ale jesteśmy, ale jeżeli zabiegamy o to, żeby podobać się ludziom, to nie jesteśmy w stanie zrobić pewnych rzeczy, które nie zapewnią nam aplauzu, nie zapewnią nam poklasku, nie podniosą w rankingach naszej popularności, która teraz jest naprawdę dużą wartością, o czym mówią nam wszystkie portale, Facebooki, TikToki, generalnie, liczymy lajki generalnie, liczymy to. I jeżeli mamy być popularni, to pewnych rzeczy nie zrobimy, bo niektórym te rzeczy się nie spodobają. Ale nie, on mówi, jesteście wonią dla niego. Pierwszy Koryntian 15:58, to tak na zakończenie. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. To właściwie wszystko, co chciałbym powiedzieć. Chciałbym cię zapytać i zostawić z tym pytaniem i dać impuls, zostawić czas, tą szczelinę na decyzję i chciałbym powiedzieć, że powinieneś zareagować we właściwy sposób. Żeby twoje jutro czy pojutrze było lepsze niż twoje wczoraj. A nawet lepsze niż twoje dzisiaj. Mimo, że dzisiaj może jest bardzo dobrze, to musimy wiedzieć, że jesteśmy w procesie. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy do tego powołani, żeby zostawić swój ślad. I jakby w sferze uwielbienia czytamy chyba w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że przez to zostaje uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc. Bądźmy owocni. Bądźmy owocni. Bo naszym przeznaczeniem jest nasiąknąć tym, co nas zmienia i wydać owoc. Jeżeli będziemy się kurczowo trzymać, to cały czas jesteśmy w miejscu, w którym jest napisane, że jeżeli ziarno chce zachować swoją substancję, kształt, tożsamość, to zostaje pojedynczym ziarnem. Ale jeżeli pozwoli, żeby te życiodajne siły wniknęły w jego wnętrze, to doświadczy transformacji, ponieważ życie, które do niego wpłynęło, rozsadzi je, zmieni, umrze i wyda obfity owoc. Chciałbym cię z tym zostawić. A jeżeli chcesz się modlić o cokolwiek, to ja też jestem do twojej dyspozycji. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś słowa, jeżeli mogę poprosić Boga, żeby cię zachęcił w sposób nadnaturalny, to możesz wyjść, będziemy cię błogosławić. I chciałbym poprosić cię z całego serca, jako Janek Dróżdż, żebyś nie przestawał na tym, co masz. Bo jesteś po prostu zapachem, który Bóg chce poczuć. Jesteś odpowiedzią dla tych, którzy giną. Więc twoja rola, twoje miejsce, to nie jest miejsce tylko słuchacza, tylko oceniacza, czy tylko recenzenta niedzielnych dokonań. Bo jest naprawdę dużo dokonań, które są przeznaczone dla ciebie i są twoim udziałem. Bóg cię wzywał do przygody, więc ją przeżyj tak jak przygodę. Amen.
Podziękujmy. Zapraszam zespół uwielbienia, żeby przyszedł cały. Za chwilę będziemy się modlić. Janeka też poproszę, żeby się modlił o tych, którzy wyjdą. Strasznie ten obraz lubię tego marmuru. Jakie było jego pochodzenie, miasto? Nie. Ten kamieniołom z Carrary. Marmur z Carrary, tak, przywieziony. I ten obraz bardzo mi towarzyszy też w czasie COVID-u. Bardzo byłem błogosławiony, kiedy Janek się tym dzielił. I wiesz, i to jest dobre pytanie dla każdego z nas. My jesteśmy w pełni gotowym materiałem, z którego Bóg będzie rzeźbił to, co chce przez nas dokonać dla innych i dla siebie. I te wszystkie nasze, wiecie, jak marmur ma te wszystkie swoje żyłki, pęknięcia, te struktury, one nie są żadną przeszkodą, ponieważ on jest kimś więcej niż Michał Anioł. I on potrafi to po prostu wszystko wykorzystać i tak nas zaplanował i tak nas wybrał. Wiecie, chciałbym was zachęcić, zanim jeszcze zespół się przygotowuje, teraz, kiedy był ten czas, ataku Hamasu na Izrael, obrzydliwy czas terroryzowania mieszkańców Izraela, przypomniałem sobie, jak wiele razy rozmawiając z Żydami, słyszałem od nich taki i tak lubią żartować czasami, że po prostu, że oni się o to wybranie nie prosili jako naród, bo to wybranie ich kosztuje przez całe ich istnienie wiele, wiele cierpienia i mówią do Boga, dlaczego nas wybrałeś? Wiecie, my wiemy z perspektywy Słowa Bożego, że to wybranie nie jest po prostu wywyższeniem, tylko jest właśnie zadaniem do wykonania. Dlatego jest to wybranie, jest tą odpowiedzialnością i dlatego przez wieki tak bardzo świat się im przeciwstawia, bo nad narodem Izraela jest to proroctwo, że będą światłem dla narodów. Poprzez, nie tylko przez Chrystusa, ale w ogóle przez całe dziedzictwo przymierzy i proroków. Ale wiecie, z drugiej strony, kiedy trwał ten atak Izraela, a byli atakowani przez Hamas, myślałem sobie, ale oni też przez wszystkie wieki, też z uporem maniaka, mimo że próbują odrzucić to swoje wybranie i powiedzieć, a na co nam to było, to nie, my nie chcieliśmy być może wybrani, to z drugiej strony otrzymają się tego, że są wybrani. I oni mówią, tak, jesteśmy wybrani. Wiecie dlaczego? Bo to jest jedyna gwarancja tego, że ostatecznie odniosą zwycięstwo. Wiecie, i tak samo jest z nami. Możesz myśleć, ja tak czasami myślę, W ogóle proszę was o modlitwę, bo zdałem sobie sprawę, że jutro minie 2 miesiące od czasu, jak zachorowałem i wyzdrowiałem, ale sytuacja nie mija i bardzo źle się czuję i w ostatnim tygodniu mi to zaczęło wręcz na psychikę źle wpływać i fatalnie się czuję. To tym słowem o Izraelu chciałem was zachęcić też do tego, żebyście pamiętali o tym, że jesteście wybrani i nie odrzucali tego, nie myśleli, na co mi to było. Po prostu jestem w miejscu bitwy ustawiony przez to, że Bóg mnie wybrał. Powiem ci, nie odrzucaj tego, bo jak się tego będziesz trzymał, to będziesz przyniesiony do miejsca zwycięstwa. Jeżeli utrzymasz się tego słowa, że tak, jestem wybrany, nie tylko po to, żeby cierpieć w boju i być w drodze, ale żeby ostatecznie domknąć tą klamrę ostatecznym zwycięstwem, bo jeżeli jestem wybrany, to On stoi za mną i On mnie przeprowadzi do samego końca, do celu. I w międzyczasie będę kształtowany, będę miłą wonią dla Boga, będę swoją służbę różnorodnie pełnił wewnątrz i dokonam swojego dzieła. Janek chce coś powiedzieć, ale ja mu teraz nie oddam mikrofonu, bo to jest taki sparring kaznodziejów, prawda? Zaraz mu oddam. Posłuchajcie, kochani, chciałbym, żebyśmy pobłogosławili, bo zaraz zaczniemy się modlić, rozchodzić, będzie się dużo działo. Chciałbym, żebyśmy Janka jeszcze pobłogosławili. Więc proszę jeszcze, jeżeli możemy zebrać kolektę jeszcze raz. Nie wiem, czy macie gotowe te materiały wszystkie. Jeżeli nie, okej, za chwilę będą naczynia przygotowane i koperty. Chciałbym, żebyśmy błogosławili. Słowo Boże mówi, że kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Więc przygotujcie się. Teraz Janek, jeszcze chcesz coś dodać?
No tak. W tym kontekście zbierania to... Nie. Chciałem powiedzieć jedną rzecz i chciałem, żebyśmy gdzieś z tym zostali, że nadnaturalne zaopatrzenie, o którym marzymy, o które się modlimy, o które wołamy do Boga, ono jest dla tych gwarantowane, którzy prowadzą nadnaturalne życie. Rozumiesz? Bo generalnie my wszyscy modlimy się o to samo. Czy jesteśmy wierzący, czy jesteśmy poganami, to modlimy się, daj nam chleba, zapewnij nam finanse, daj nam zdrowie, błogosław moje dzieci, błogosław ich przyszłość. W tych wszystkich swoich prośbach jesteśmy tak samo, że tak powiem, zaangażowani i pełni determinacji, jak ludzie niewierzący, którzy nie znają Boga, ale wołają. Natomiast chcę powiedzieć, że gwarantowane nadnaturalne życie jest dla tych, którzy, nadnaturalne zaopatrzenie jest dla tych, którzy prowadzą życie w wymiarze duchowym. To jest zawsze świadectwo Boga dla tych, którzy potrzebują nadnaturalnego potwierdzenia. Ono jest, dlatego że jesteśmy ofiarą. I On odpowiada na ten zapach, który do Niego dociera. To nadnaturalne zaopatrzenie jest dla tych, którzy pachną w Jego nozdrzach. Amen.
Amen. Okej. Proszę weźcie, jeżeli pobudza was wasz duch. Bądźmy tymi, którzy błogosławią. Możesz rękę podnieść. Trzymasz kopertę. Jeżeli nie masz finansów, możesz zadeklarować. My to rozliczymy. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty wykonujesz swoje dzieło. Panie, nawet jeżeli czujemy się dzisiaj różnie, ja czuję się... Ja nie czuję się różnie, ja się czuję źle. Ale czujemy się różnie, w różnych miejscach jesteśmy, Panie. To Twój plan się nie zmienia i Ty się nie zmieniasz. I Ty dzisiaj nam zadajesz pytanie, jaką ofiarą wielbię Ciebie? Co jest tą ofiarą, która Ciebie wielbi dzisiaj w moim życiu? Halleluja. Panie, uwielbiam Ciebie. Jesteś dobry, jesteś wśród nas. Panie, Twoje słowo mówi, że Ty rozpocząłeś dobre dzieło i będziesz je kontynuował aż do końca. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Amen. Powstańmy. Wstańmy, zacznijmy uwielbiać Boga i ci, którzy potrzebują modlitwy, mogą wyjść do przodu. Zachęcam cię, jeżeli czujesz się jak bryła marmuru, z której wydaje się, albo jak kawałka kamienia odrzuconego. Kamień to jest dobra ilustracja. Jezus też był kamieniem odrzuconym przez budujących, a jednak stał się kluczowym kamieniem w Bożym dziele. Jeżeli czujesz się kamieniem odrzuconym, albo takim, z którego się nic nie da wyrzeźbić, popękanym, albo w swojej naturze dziwnym i powykręcanym, to zapraszam cię też, żebyś wszedł do przodu. Będziemy się o ciebie modlić, będziemy się błogosławić. Aby wyszła ta woń miła dla Boga, żebyśmy nie upodabniali się do świata w poszukiwaniu satysfakcji, która jest próżna, pusta, która jest po prostu ciągłym gonieniem za odpowiedzią na potrzebę. Alleluja.